chciałby tę interpelację wygłosić, to proszę się zgłosić. Pan Mateusz Rozmiarek, czy jeszcze ktoś? Jeżeli nie, to proszę zapisywać się teraz do pytań, a proszę pana radnego Mateusza Rozmiarka o wygłoszenie interpelacji.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado. Jedna interpelacja w sprawie aplikacji miasta Poznania w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions. Pod koniec 2015 roku Dyrekcja Generalna do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej uruchomiła inicjatywę wspólnotową Urban Innovative Actions, w skrócie UIA. Jej zasadniczym celem jest wspieranie innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zapewnienia wsparcia i możliwości przetestowania innowacyjnych rozwiązań i nowego podejścia do wyzwań stojących przed władzami miejskimi w całej Europie. Łącznie z budżetu EFRR na realizację inicjatywy w okresie 2015-2020 przeznaczonych zostało 372 miliony euro, zaś każdy projekt może otrzymać współfinansowanie w wysokości do 5 milionów euro. O środki pieniężne mogą ubiegać się miasta liczące powyżej 50 tysięcy mieszkańców, a w ostatniej edycji tematami wiodącymi projektów były ekonomia, miejska mobilność oraz integracja imigrantów i uchodźców, czyli zadania podkreślane przez włodarzy miasta jako priorytetowe dla rozwoju Poznania. Pan prezydent za każdym razem w debacie publicznej podkreślał innowacyjność, nowoczesność i otwartość miasta. W związku z tym zwracam się z prośbą o kompleksową informację na temat wszystkich złożonych przez miasto Poznań wniosków w ramach UIA od początku jej funkcjonowania. Ile wniosków miasto złożyło, z wyszczególnieniem obu dotychczasowych edycji inicjatywy, w jakich obszarach tematycznych, na jakie kwoty, ile środków zostało przyznanych i czy jakiekolwiek projekty zostały już w pełni zrealizowane. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję i przystępujemy do zapytań. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałabym się dowiedzieć, w jakim trybie i czy zgodnie z przepisami prawa dokonano wycinki około 450 drzew, z których korzenie od razu wykarczowano przy ulicy Czapla. Przysłali mi te materiały mieszkańcy z prośbą o zachowanie anonimowości. Posiadam dokumentację zdjęciową z tej wycinki. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja mam kilka pytań od mieszkańców. Na wszystkie proszę o odpowiedź pisemnie, także proszę nie odpowiadać na nie teraz, tak? Tylko pisemnie. Pierwsze, na południe od ulicy Wilków Morskich, gdzie dochodzi ulica Korwetowa do ulicy Wilków Morskich, jest rozpoczęta budowa otoczona białym płotem. Czy prawdą jest, że prowadząc te roboty budowlane, to inwestor uszkodził ulicę Wilków Morskich na fragmencie, właśnie gdzie dochodzi ta ulica Korwetowa do niej, uszkodził poprzez rozjeżdżanie tej ulicy swoimi ciężarówkami? Jeśli tak, to czy miasto posiada jakieś roszczenia odszkodowawcze względem tego inwestora i czy ma zamiar je realizować w sądzie? Drugie pytanie. Kto jest odpowiedzialny za wymianę słupów energetycznych, jeśli znajdują się one na prywatnej posesji, właściciel czy operator sieci, czy operator sieci przeprowadza kontrolę takich słupów? Trzecie. Czy można by zainstalować lustro drogowe przy wyjeździe z ulicy Słodyńskiej w ulicę Złotnicką? Czy Zarząd Dróg Miejskich miałby na to środki? Jeśli tak, to proszę też niniejsze pytanie traktować jako wniosek w tym zakresie. Czwarte. Mieszkańcy gruntów i budynków znajdujących się na ulicy Biskupińskiej numer 129, jest to nieruchomość Obręb 25, Strzeszyn, Arkusz 03, działka 3/3, chcą się uwłaszczyć. Obecnie Wydział Gospodarki Nieruchomościami odmawia podejmowania kroku w tym kierunku, powołując się na to, że ten teren jest w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony po części na drogę publiczną, a po części na zieleń publiczną. Podobno wiadukt z tego lasu na szczęście nie będzie budowany. Czy jest szansa, by jakoś uwłaszczyć mieszkańców nieruchomości znajdujących się pod adresem ulica Biskupińska 129, w tym na przykład wszcząć procedurę zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego? W przypadku niezmienienia MPZP, co czeka mieszkańców ulicy Biskupińskiej 129? Jakie są plany odnośnie tego terenu? Czy ten teren będzie przeznaczony na parking Park and Ride przy przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Poznań-Strzeszyn? Czy budynek miałby pójść pod rozbiórkę i co wtedy stałoby się z mieszkańcami? Piąte pytanie. ulica Strzeszyńska na fragmencie od ronda Cichowiczów do ronda Księdza Sroki była odnowiona, to jest była wymieniona nawierzchnia asfaltowa i nasadzona zieleń. Czy podobne prace, co czy remontowe i dodatkowe nasadzenia są przewidziane na odcinku od ronda Sroki do ulicy Biskupińskiej? Szóste, ze względu na trwające na tzw. starym Strzeszeniu budowy, po ulicach Starego Strzeszena jeżdżą samochody ciężarowe. Czy po starym Strzeszeniu mogą jeździć samochody ciężarowe, czy są jakieś ograniczenia odnośnie tonażu pojazdów tam się poruszających? Siódme, czy na ulicy Strzeszyńskiej lampy stoją w takiej odległości, by zapewniały równomierne oświetlenie zarówno dla aut, jak i rowerów? Tutaj mieszkańcy wskazywali, sugerowali, że takiej odległości nie stoją, ale tutaj chcę odpowiedź od pana prezydenta. Ósme, jaka jednostka miejska zajmuje się placami zabaw w Poznaniu, komu one podlegają? W szczególności chodzi mi o place zabaw na Piątkowie, Podolanach, Strzeszynie, Kiekszu i Krzownikach, Smowicach. Dziewiąte pytanie. Mieszkańcy twierdzą, że na ulicy Rypińskiej 2 znajduje się warsztat samochodowy, w którym czasami samochody są naprawiane nawet do północy. Właściciel nawet miał wybudować drewnianą wiatę, pod którą trzyma czekające na naprawę samochody. Jednakże brak jest oznaczenia tego miejsca jako warsztatu. Czy pod adresem jest zarejestrowana działalność gospodarcza, która dotyczy naprawy samochodów? Czy jeśli brak jest zarejestrowanej takiej działalności, to czy pan prezydent mógłby zlecić kontrolę tego budynku pod kątem prowadzenia warsztatu samochodowego? Dziesiąte. Kto jest właścicielem stawku znajdującym się przy ulicy Krajeneckiej? Jaki jest stan właścicielski tej nieruchomości? Krajeneckiej, tak? Jedenaste. Ostatnie. Jak wygląda kwestia realizacji montażu poduszek berlińskich wzdłuż ulicy Zakopiańskiej? Dlatego, że zgodnie z relacją od mieszkańców problem ruchu na Zakopiańskiej nasila się ze wzrastającym ruchem samochodowym związanym z okolicznymi inwestycjami, tak zwana Biskupińska 2 i nowe osiedle Nowe Podolany Reduta. Audi pieszych jest coraz więcej, ruch jest duży, a samochody rozwijają prędkość dużo większą niż dozwolona. Czyli poduszki berlińskie na Zakopiańskiej. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytania pan radny Artur Różański.
Ja mam tylko jedno pytanie, poproszę odpowiedź na piśmie. Chciałbym uzyskać kompleksową informację, jak wygląda sprawa budowy nowego schroniska dla zwierząt. Pamiętam temat, to już niedługo będzie 3 lata, no 2,5 na pewno. Wydawało się, że jak pan prezydent Lewandowski zostanie wiceprezydentem, to sprawa pójdzie jak spłatka, dlatego jestem zaniepokojony, że niewiele w tej kwestii wiadomo. Interesuje mnie zarówno sytuacja samej inwestycji, jak i kwestia montażu finansowego tej inwestycji. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z panem prezydentem, że właściciel terenu położonego przy dotychczasowym schronisku byłby skłonny partycypować w inwestycji w zamian za wzrost wartości swojego terenu. Chciałbym również znać sprawę od tej strony. Czyli zarówno sama inwestycja, jak i montaż finansowy. Odpowiedź poproszę na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Mam trzy pytania. Dwa dotyczą odpowiedzi na pytania z poprzednich kwietniowych sesji. Na pytanie dotyczące konkursu na dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu otrzymałem odpowiedź, zresztą od pana wiceprezydenta Wodarskiego, że przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych podyktowane jest koniecznością rozwiązania kwestii prawnych związanych z wejściem w życie ustaw, prawa oświatowe i tak dalej. W związku z powyższym przeprowadzenie kolejnych konkursów planowane jest na koniec maja lub początek czerwca. Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z artykułem 36 ust. 5 ustawy o systemie oświaty do czasu powierzenia stanowiska dyrektora wyłonionego w drodze konkursu organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Kiedy potem dopytałem dyrekcję Wydziału Oświaty, dowiedziałem się, że problem polega na tym, że tam, że tego konkursu nie ma się organizować, bo dopiero jesienią, chociaż kadencja pani dyrektor upływa 31 sierpnia, a więc konkurs powinien być przeprowadzony teraz wiosną, przed wakacjami letnimi. Zamierza się go zorganizować dopiero jesienią, a przedtem powierzyć wybranemu przez prezydenta kandydatowi, dlatego że zespół tam będzie po części rozwiązany, po części nie, dlatego że nie będzie już zespołu szkół, bo gimnazjum będzie włączone do szkoły podstawowej, natomiast będzie zespół szkolno-przedszkolny, no ale na razie jeszcze jest ten zespół szkół, a szkolno-przedszkolny będzie od 1 września, wobec tego dopiero wtedy, jak utworzymy ten zespół, to będziemy przeprowadzać konkurs. Jest to tłumaczenie, które nie trzyma się w ogóle logiki.
Proszę włączyć mnie, ale proszę też brać pod uwagę, że czas na zadanie pytania wynosi określony czas, prawda?
Postaram się w pół minuty dokończyć. Zawsze, kiedy powołaliśmy nową szkołę od 1 września, robiliśmy nabór na dyrektora na wiosnę. Natomiast nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy ten zespół szkolno-przedszkolny powołali, nie wiem, w maju czy w czerwcu i żeby ta uchwała weszła w życie 1 września. Wszystko wygląda na to, że pan prezydent po prostu chce powołać dyrektora, że tak powiem, z wolnej ręki. Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź na to pytanie na piśmie. Druga odpowiedź dotyczy... Drugie pytanie dotyczy też odpowiedzi, którą dostałem. Jak już mówiłem, w jednym z przedszkoli Poznania mieszka osoba wysoce niezrównoważona, która od lat stanowi problem, często dla rodziców i dla dzieci, zawsze dla dyrektora przedszkola i pracowników. Obiecywano i pani dyrektor, i kiedyś tam rodzicom, bo też było takie spotkanie z udziałem rodziców, że ta sprawa będzie załatwiona. W odpowiedzi, która ma datę 26 kwietnia, którą odebrałem 2 czy 3 dni później, stwierdzono, że po konsultacji z radcami prawnymi, że nie ma w zasadzie takiej możliwości, ponieważ żeby odmówić tej pani lokalu, to trzeba by wymówić mieszkania we wszystkich 14 jednostkach oświatowych. Na mocy porozumienia stron oczywiście ta pani zgodzić się na to nie chce, mimo że jak mówią pracownicy przedszkola, jest właścicielem domu pod Poznaniem. Bardzo proszę o rzetelną odpowiedź na to pytanie, bo także tu nie mogę przyjąć odpowiedzi, która stwierdza, że nic nie porazimy na to, że pani, która jest emocjonalnie i psychicznie niezrównoważona, która była już leczona i wywożona karetką po jakiejś chyba próbie samobójczej, powołuje się tutaj na relację z przedszkola, i której głównym sportem jest wchodzenie do przedszkola innymi drogami niż wejście oficjalne, ponieważ mieszka w tym budynku, więc jest to dość łatwe, że jedynym rozwiązaniem jest stwierdzenie, że nic z tym nie możemy zrobić. Czy czekamy na wypadek, na przykład z gazem? Trzecie pytanie. Po raz kolejny potykam się o rzecz, która kiedyś wydawała mi się oczywista, a przynajmniej w tej kadencji oczywista nie jest. Komisja Oświaty od 91 roku odbywa się w czwartki o godzinie 14. Zazwyczaj są to 2 czwartki w miesiącu, no kiedy mieliśmy zmiany w sieci, były to 3 czwartki w miesiącu. I okazuje się, że jedyne co możemy, to zarezerwować salę raz w miesiącu, w czwartek przed sesją. Natomiast w innych przypadkach dowiadujemy się, że sali nie ma, nie tylko nie ma sali sesyjnej, która jest o tyle potrzebna, że na przedostatnie posiedzenie Komisji Oświaty przyszło kilkadziesiąt osób, które stały w sali numer 1. No i oczywiście w tej sali numer 2 to jest chyba te zaplecza, kuluary sali sesyjnej, bo nie mieściły się tam. Oczywiście ta sala była wolna, bo to zajęcie sali jest też problematyczne, czy ono w ogóle ma miejsce, czy nie. I po rozmaitych uwagach zdenerwowanych ludzi przeszliśmy ostatecznie do sali sesyjnej. Czy komisje Rady Miasta nie powinny mieć pierwszeństwa w zajmowaniu sal w urzędzie? W piątek 12 maja dowiedziałem się, że na 25 maja nie ma żadnej sali wolnej poza pokojem radnych numer 3. Wygląda to na jakieś żarty, prawdę mówiąc. Czy kilkadziesiąt osób, jeżeli znowu przyjdzie, ma stać na korytarzu przed salą numer 3? Bardzo bym prosił o rzetelną odpowiedź na to pytanie. Nie wiem kogo, ale myślę, że kogoś, kto reprezentuje władze wykonawcze miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję. Mam 6 pytań. Proszę o odpowiedzi na piśmie. Pytanie pierwsze. Jaki jest status sprawy dotyczącej oczyszczania stawu browarnego? Ponieważ na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej padły pewne oskarżenia, że wykonawca nie wywiązywał się należycie z tego zadania, a tematem miała się zająć policja. Pytanie drugie. 6 maja złożyłem interpelację dotyczącą wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ułatwiającego dostanie się na przystanek autobusowy z osiedla Dębina. Bardzo bym prosił o informację, na jakim etapie jest ta sprawa. Też oczywiście na piśmie. Pytanie trzecie. 22 lutego też interpelację złożyłem dotyczącą usytuowania dodatkowego przystanku autobusowego na ulicy Bohaterów Westerplatte. Pomysł został pozytywnie oceniony przez władze miasta, jak i przez Radę Osiedla Świerczewo. Obecnie usytuowany został dodatkowy przystanek na tej ulicy w związku ze zmianą trasy autobusu linii 75 wywołaną inwestycją firmy Aquanet. I chciałbym prosić o informację, kiedy ten dodatkowy przystanek zostanie tak ostatecznie postawiony. Pytanie czwarte. Samochody wjeżdżające na plac kolegiacki od strony ulicy Zabramką mają problem, aby skręcić w lewo. Z tego względu, że przy chodniku od strony urzędu, a także przy opłotowaniu ograniczającym teren prac archeologicznych stoją zaparkowane samochody. Bywa, że na odcinku pomiędzy ulicą Zabramką a wjazdem na dziedziniec Urzędu Miasta spotykają się samochody jadące w przeciwnych kierunkach i nie mogą się wyminąć. I pytanie, czy planowana jest korekta ruchu samochodowego na placu kolegiackim w czasie trwania prac archeologicznych? Pytanie piąte. Prosiłbym o informację, jakie prace remontowe prowadzone są w sprawie schodów znajdujących się w ciągu ulicy Chwiałkowskiego. Czy ten remont jakoś postępuje? Jaki jest tutaj harmonogram prac? Bo no to bardzo już denerwuje mieszkańców, że nic się z tym nie dzieje. I ostatnie pytanie, szóste. Jeden z wyborców poprosił mnie, to nie jest mój pomysł, abym się dopytał, czy wyjazd pana prezydenta Jaśkowiaka na Marsz Wolności był opłacony z budżetu Poznania. Także obietnicę spełniam i pytam. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemelity.
Mówię o drugim.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mam też kilka pytań. Na poprzedniej sesji Rady Miasta w moim oświadczeniu pytałem, prosiłam o informację dotyczącą stanu, czy na jakim etapie znajduje się pomoc dla rodzin z Mariupola. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie otrzymałam, dlatego ponownie, tym razem w trybie zapytania, prosiłabym o udzielenie mi odpowiedzi, jaka pomoc do tej pory, czyli do dnia dzisiejszego, czyli 16 maja, została udzielona rodzinom z Mariupola i jakie dalsze kroki miasto podejmie dotyczące tej pomocy. Moje drugie pytanie dotyczy groźby rozpoczęcia produkcji chemikaliów na terenie Podolan. Tam również oraz na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej prosiłam o udzielenie mi informacji, czy taka groźba nadal istnieje i ile zakładów produkujących chemikalia na terenie miasta Poznania się znajduje. To jest moje kolejne zapytanie. Moje następne zapytanie dotyczy kwestii, jaka liczba miejsc parkingowych zostanie, o jaką liczbę zostanie zmniejszona liczba miejsc parkingowych w centrum i na terenie Jeżyc, ponieważ od dłuższego czasu spotykam się z protestami mieszkańców, a to z ulicy Słowackiego, a to z ulicy Jackowskiego. Wiem, że kolejne ulice też zostaną poddane tak zwanej rewitalizacji, bez żadnych konsultacji z mieszkańcami albo quasi konsultacjami. Chciałabym się dowiedzieć właśnie, o jaką liczbę zostanie zmniejszona liczba miejsc parkingowych w centrum i na Jeżycach. I ostatnie moje pytanie dotyczy promenady Piątkowsko-Winogradzkiej. Chciałam się dowiedzieć, kto ostatecznie będzie wykonawcą tej promenady, ponieważ z głosów, jakie do mnie dochodzą, najprawdopodobniej przeprowadzony w ubiegłym roku przez budżet obywatelski projekt tej promenady, zresztą projekt kradziony, został, ten projekt akurat wygrał, ale on został przeprowadzony moim zdaniem z naruszeniem przepisów prawa. Dlatego chciałabym wiedzieć, jaka jest aktualnie sytuacja dotycząca budowy promenady Piątkowsko-Winogradzkiej i zejścia na peron przy ulicy Lechickiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję. Mam jedno pytanie w sprawie sygnalizacji świetlnej na torowisku tramwajowym na ulicy 28 czerwca przed wjazdem na pętlę tramwajową Dębiec na wysokości ulicy Świętej Trójcy. W trakcie prac nad budżetem składałem poprawkę, żeby tam wprowadzić pewien priorytet dla tramwajów i otrzymałem odpowiedź, że to będzie wykonane w czasie prac, które będą się odbywały remontowe w tym roku i one się odbywały w kwietniu. Niestety ten priorytet nie został wprowadzony i kiedy to będzie wprowadzone. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Mam kilka pytań dotyczących szkół, dwóch szkół przy ulicy Słowackiego. Jest to szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, które jest w tej chwili na skutek reformy przekształcone w szkołę podstawową. Jak się dowiedziałam ostatnio, bo nie wiedziałam wcześniej o tym, kadencja obu pań dyrektor kończy się z końcem sierpnia tego roku, natomiast nie został rozpisany konkurs na żadną z tych placówek, co mnie zaniepokoiło i dlatego o to pytam. Jak przed chwilą w poprzednim pytaniu, przy okazji poprzedniego pytania słyszeliśmy, może być powierzona ta funkcja tylko na 10 miesięcy. Nie widzę uzasadnienia, ażeby tego konkursu tam nie ogłaszać w jednej czy w drugiej szkole. Jeśli chodzi, jeszcze mam drugie pytanie dotyczące szkoły podstawowej przy tej ulicy, to jest szkoła podstawowa 36. Jak dowiaduje się, ostatnio obradowaliśmy nad obwodami, tutaj ustalaliśmy nowe obwody, korygowaliśmy sieć obwodów szkół podstawowych. Z tego obwodu, w tym obwodzie jest około 200 dzieci, które powinny pójść do pierwszej klasy w tej chwili. Zgłosiły się niecałe dwie klasy, dzieci na niecałe dwie klasy. Większość rodziców, jak słyszę, wybiera szkołę na Strzeszynie, która jest szkołą przeładowaną, odległą, ale jest szkołą nową. Szkołę na Grunwaldzie prowadzoną przez Fundację Familijny Poznań, która też jest pełna, a szkoły grunwaldzkie podstawowe są przepełnione, o czym wiemy na komisji. Wydaje mi się ta sytuacja, pytam o to, co zamierza Wydział Oświaty zrobić, żeby ten trend zmienić, ponieważ nie ma żadnego powodu, ażeby szkoła podstawowa 36 nie uczyła dzieci z okolicy. Po to ustalaliśmy obwody. Może należałoby pomyśleć o czymś, co uatrakcyjni ofertę tej szkoły. Jeżeli tak się dzieje, że dzieci są włożone na Strzeszyn, na Grunwald, to jest albo jakaś moda, nie ma obiektywnych powodów, żeby ta szkoła na 36 położona w pięknych, starych, w starym, zabytkowym zespole budynków szkolnych nie cieszyła się uznaniem. Kiedyś to była szkoła przepełniona, tam było powyżej 1000 dzieci, to było dawno. I mnie niepokoi ta sytuacja, ponieważ mówimy o odciążaniu ulic poznańskich z ruchu samochodowego, a wożenie dzieci z Jeżyc na Strzeszyn czy z Jeżyc na Grunwald tylko ten dokłada się do przejazdów niepotrzebnie.
Proszę włączyć mikrofon pani radnej. Przypominam, 2 minuty na jedno pytanie.
Tak, tak, to były 2 pytania dotyczące i trzecie pytanie. W drugiej z tych szkół, o których mówię, spadł ostatnio tynk, tam troszkę tynku spadło z sufitu. Nie jest to dramat, ale jest to, pytam o to dlatego, że miałam nadzieję, że może ten tynk, który spadł, nie było to dramatyczne wydarzenie, może medialne, ale może miałam nadzieję, że to może przyspieszy termin takiego bardziej kompleksowego remontu, także konserwatorskiego, który by bardzo w tym zespole budynków przydał się i mówiliśmy o tym w czasie sesji budżetowych i klub Platformy i nasz klub, proponował taki program, który by wydobył potencjał i piękno tych naszych kilku zabytkowych zespołów szkolnych i jednym z nich jest właśnie ten przy ulicy Słowackiego. Kolejne pytanie dotyczy parkingu przy ulicy Wszystkich Świętych, nazywanego parkingiem za bramką. Ja już o to na dwóch ostatnich sesjach pytałam. Pytałam o umożliwienie wjazdu od ulicy Garbary, jakieś oznakowanie. Coś poczyniono w tym, pod tym względem. Jest informacja, której nie było wcześniej na placu kolegiackim, wprawdzie tylko w języku polskim. Proponowałam, żeby to było jednak w dwóch językach, bo jest to część miasta, po której także przemieszczają się turyści, obcokrajowcy. Natomiast nadal ten parking, nawet jadąc ulicą Wszystkich Świętych, ulicą za bramką, sami Państwo widzicie, że jak ktoś nie wie, to się nie domyśli, że jest taki duży parking. Nie ma informacji, ile tam jest miejsc wolnych, czy nie można po prostu uruchomić tablic świetnych, tak jak to jest na Jeżycach, pokazanie, ile jest miejsc wolnych i po prostu takie oznakowanie, żeby ten parking, żeby była świadomość, że tam jest duży parking. Bo jak się wjeżdża w ulicę za bramką, to jest taki mały placyk parkingowy i wiele osób myśli, że to jest ten parking, który właśnie minęli, bo jest i był pełen. I ostatnie pytanie dotyczy też tego parkingu. Została praktycznie, prawie już zamknięty został plac kolegiacki. Czy będą ułatwienia finansowe dla mieszkańców pobliskich uliczek, którzy by chcieli korzystać z tego parkingu za bramką na zasadzie alternatywy dla parkowania na ulicy, czy przy ulicy, czy na chodnikach tych pobliskich uliczek? Słyszymy, że będą likwidowane kolejne miejsca parkingowe w sektorze drugim, natomiast nie słyszę i pytam o to, czy będą znaczne ułatwienia finansowe, może nie 10 zł miesięcznie, ale no 100 zł miesięcznie, nie więcej, za korzystanie z parkingu przy ulicy za bramką dla mieszkańców tych staromiejskich uliczek tu w tym pobliżu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła. Na piśmie czy ustnie?
Jeżeli jest Wydział Oświaty, to bym wolała dzisiaj. Tak?
Dobrze. Dziękuję. Jeżeli Wydział Oświaty dzisiaj, a jeżeli będzie czas, to
jeżeli
potem
nawet... Jeżeli znacie odpowiedź, to dzisiaj.
Dobrze.
Dobrze.
Dobrze. Pan radny, czy tak jak z każdym pytaniem? Bo z każdym pytaniem, jeśli nie ma sygnalizacji, to jeśli jest możliwa odpowiedź, prosimy o odpowiedź od razu w trzech zdaniach żołnierskich, a jak nie, to na piśmie. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania, sprawy, o które pytają mieszkańcy, sprawy indywidualne. Pierwsza dotyczy kwestii związanej z chodnikiem przy ulicy Mateckiego. Pamiętam, że jakiś czas temu, czy to był poprzedni budżet, czy jeszcze dwa lata temu, były wprowadzane pieniądze dotyczące projektu, czy jakiejś koncepcji, jak tam można w ogóle go wykonać. Były też kwestie ewentualnej partycypacji inwestorów, którzy tam w okolicy mieliby jakieś nowe realizacje mieszkaniowe tworzyć. I pytanie, na jakim etapie cały temat się w tej chwili znajduje, czy coś wiemy, kiedy mieszkańcy ulicy Mateckiego będą mieli szansę w jakiś cywilizowany sposób pieszo wzdłuż tej ulicy się poruszać. Jeżeli byłaby możliwość odpowiedzi od razu, to bardzo chętnie, jeżeli nie, to na piśmie. I pytanie drugie, tu już na piśmie poproszę o odpowiedź, bo jest bardziej szczegółowe. Pytanie dotyczy Strzeszyna i nielegalnego przejazdu między ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego. Jakiś czas temu zadawałem pytanie dotyczące nasadzeń drzew na tym terenie. One zostały faktycznie wykonane. Jeden z dwóch przejazdów, dokładnie przez działkę numer 123/3, został w ten sposób zablokowany. Natomiast tam jest jeszcze drugi przejazd nielegalny przez działkę 123/4. I pytanie pierwsze, czy w jakiś sposób pan prezydent poprzez swoje jednostki jest w stanie także tutaj zablokować ten przejazd, który jest nielegalny i niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I pytanie drugie, podobno ten przejazd jest utwardzany w jakiś sposób co jakiś czas. To jest działka miejska, sam przejazd jest niezgodny z planem. Pytanie, czy jest po stronie pana prezydenta wiedza, kto tego utwardzania dokonuje lub za czyją zgodą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. Ja po raz kolejny zapytuję się, do Poznania wróci normalność. Wiemy, że w całej Polsce mamy problemy reprywatyzacyjne. W Poznaniu słyszeliśmy o wielu sprawach załatwianych w sposób tragiczny dla mieszkańców, a do dziś właściwie palcem w bucie nie kiwnęła Rada Miasta ani prezydenci, żeby wyjść naprzeciw i rozliczyć tych, którzy pokradli mienie miasta, wyrzucali na bruk mieszkańców, a obecna moja interpelacja i zapytanie dotyczy mieszkańców ulicy Kosińskiego na Wildzie, gdzie budynek, który był w gestii miasta, został przejęty, można powiedzieć, przez czyściciela, bo jeżeli ktoś w czteroosobowej rodzinie podnosi czynsz z 850 do 3000 zł miesięcznie, to wiadomo, że praktycznie zabiera większość środków do życia, no i ta rodzina po prostu jest w gorącej potrzebie. Poza tym wyłączono gaz, czyli trzeba przejść na o wiele droższy nośnik energii, czyli na energię
elektryczną. Ale to już jest w interpelacji, więc to samo
ja
pan
wiem, ale ja już o tym mówię wielokrotnie i Rada jest bezczynna. Nadal nie robimy nic, jeżeli chodzi o rozliczenie czyścicieli. Ani policja, ani sądownictwo, ani prokuratura. Po prostu Poznań jest miastem płynącym miodem i szczęśliwością. Proszę tę sytuację zmienić. Dziękuję bardzo.
Pan radny Tomasz Stachowiak.
Panowie prezydenci, Wysoka Rado, mam zapytanie odnośnie wykorzystania taboru MPK z wykorzystaniem niskopodłogowych tramwajów. Dostałem skargę od jednego z mieszkańców. Myślę, że jak ją odczytam, to wtedy ona odda najbardziej chyba charakter sprawy. Chciałbym złożyć zapytanie na działania poznańskiego MPK. Chodzi konkretnie o tramwaje niskopodłogowe, które Poznań posiada. Sam poruszam się na wózku z powodu mózgowego poranienia dziecięcego i z powodu znacznej wagi wózka elektrycznego, na którym się poruszam, muszę używać tylko tabor niskopodłogowy. Na moją prośbę o wysunięciu kładki w tramwajach niskopodłogowych często słyszę od motorniczych, że nie mogą wysunąć takiej kładki, ponieważ może się jakiś czujnik lub piach dostać do niskopodłogowych jakichś tam udogodnień i czasami jest odmowna decyzja, ewentualnie motorniczy, choć nie zawsze, pomagają. Proszę o wyjaśnienie na piśmie.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dwa pytania. Jedno jeszcze, też proszę o odpowiedź na piśmie. Problem stanowi przejście dla pieszych przy przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Opolskiej. No, kiedy opuszczane są szlabany, no, ludzie nie mogą przejść i bardzo długo muszą czekać. I kiedyś funkcjonowało takie przejście nad torami. Już kilku mieszkańców zwróciło mi na to uwagę, że warto byłoby takie przejście, takie schody nad torami zrobić, żeby w czasie zamkniętych szlabanów ludzie mieli jak przejść. I dlatego mam takie pytanie, czy jest możliwość, aby takie przejście nad torami odbudować? Jeżeli tak, to na jakich warunkach i jaki byłby koszt takiej inwestycji? I drugie pytanie. Chciałbym zapytać, o ile zmniejszą się dochody w strefie płatnego parkowania w związku z likwidacją miejsc postojowych w rejonie 3 i 4. Ja już podobne pytanie zadawałem, ale ono dotyczyło rejonu Starego Rynku, to teraz chciałbym właśnie dopytać o ten rejon 3 i 4. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W uzupełnieniu, bo tutaj powstały wątpliwości, i bardzo bym prosiła o odpowiedź na moje zapytanie na piśmie.
Na swoje pytania na piśmie, tak. Dobrze, to w takim razie były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać. Zamykam punkt 30.